Witam Państwa serdecznie, witam mojego gościa, pan Tomasz Łasowski, prezes Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Lesznie. Dzień dobry, panie Tomaszu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
A rozmawiamy, proszę państwa, z okazji takiej konferencji bardzo interesującej. Konferencje rzadko bywają interesujące, ale ta chyba jest, ponieważ mówi o 25-leciu biznesu w Lesznie, najogólniej rzecz biorąc.
25-lecie to jest rzeczywiście 25-lecie wolnej gospodarki, a przy okazji 25-lecie funkcjonowania Izby Gospodarczej w Lesznie. Także taki bardzo fajny jubileusz i połączenie tego, co się działo w gospodarce w ostatnich 25 latach i tego, gdzie my byliśmy, czy co my robiliśmy jako Izba, czyli jako przedsiębiorcy w tym samym okresie.
Tak rzeczywiście naprawdę. Jest tak, że ta przedsiębiorczość się narodziła 25 lat, odrodziła.
Tak, chciałem to sprostować.
25 lat temu?
Dokładnie tak. Znaczy 25 lat temu po raz pierwszy stworzone zostały warunki, które pozwoliły na to odrodzenie. Wreszcie pozwolono na to odrodzenie i taki naprawdę wybuch tej przedsiębiorczości, bo ta przedsiębiorczość w nas, jak Polakach, ona była i jest, natomiast tak naprawdę ona była tak skutecznie tłumiona, że nie dało się wtedy działać, bo każdy tak zwany prywaciarz to był od razu człowiek nieuczciwy.
Ale już chyba w latach 70., 80. trochę tam się zaczęło przecierać, co?
W 70. latach rzeczywiście trochę poluzowano, ale to były takie trochę sztuczne działania, bo tak cały czas jednak dominowały firmy państwowe, to nie było w ogóle dyskusji, a to, co było prywatne, niekoniecznie było dobre. Wtedy otwarto po raz pierwszy taką furtkę dla prywaciarzy, tak zwane firmy polonijne, czy firmy zagraniczno-polonijne. Kapitalny, sztuczny twór taki, który tak pozwalał w sposób zaawalowany założyć firmy. Wystarczyło mi tak naprawdę wujka, ciotkę w Niemczech, w Ameryce, która wprowadzała kapitał, tworzyło się wspólną firmę i nie było wtedy takich problemów, jak na przykład słynne zatrudnienie do 6 osób i tak dalej. Działało się łatwiej, natomiast trudno było powiedzieć, że tylko w oparciu o takie mechanizmy uda się stworzyć naprawdę prywatny biznes w Polsce.
Czyli tak naprawdę otwarcie tej bramy dla prywatnej inicjatywy nastąpiło kiedy?
Końcówka lat 80. i słynna ustawa Wilczka, najskuteczniejsza i dla mnie najgenialniejsza ustawa naprawdę w wolnej Polsce. Co ciekawe, 5 stron, 55 artykułów i jak dzisiaj wypowiadają się fachowcy, między innymi z Instytutu Adama Smitha, ustawa, która dzisiaj jest zgodna z uwarunkowaniami Unii Europejskiej. Nieprawdopodobne. Czyli tam 5 stron, a tutaj opasłe tomy i to wszystko gra.
Ta ustawa Wilczka może jest przez wielu już zupełnie zapomniana, ale zostanie w takiej historii gospodarki polskiej jako ustawa streszczona jednym zdaniem, co nie jest zabronione, jest dozwolone.
Znaczy to był jeden z paragrafów, a drugi zakładał i pozwalał rzeczywiście na tak zwaną równość podmiotów gospodarczych. Faktycznie, można było zakładać działalność, odbywało się to wszystko bardzo szybko, bardzo prosto, ewidencja działalności gospodarczej w sposób nieskomplikowany, drogą pocztową, wreszcie poluzowano te bariery, że można było zatrudniać większą ilość osób i tak dalej. Bardzo proste, przejrzyste reguły. Efekt był natychmiastowy. W przeciągu krótkiego czasu ponad 2 miliony firm, oczywiście mówiąc firmy, mówimy o firmach jedno, dwu, paroosobowych, ale też firmach większych i 6 nowych miejsc pracy.
No to były te słynne 6 milionów. Szczęki, tak? Te pierwsze sklepy wystawiane na ulicach, handlowanie właściwie prawie że z ręki, to były te pierwsze biznesy.
No tak wyglądała cała Polska wtedy. To były szczęki na dzisiejszy Manhattanie.
Ale rajdy do Turcji, po swetry.
Do Berlina, wyjazdy po cytrusy do Berlina, najpierw maluchem z przyczepką, potem starym Żukiem, a potem już tirem.
A jak to wyglądało w Lesznie?
W Lesznie wyglądało to podobnie. Tutaj nie byliśmy jakimś innym i odosobnionym rajem, czy innym ośrodkiem. Tak powstawał biznes, tak zarabiano pierwsze pieniądze. W ten sposób przyłatwiejszy, bo jak pan pamięta, wtedy brakowało wszystkiego. Także w tym momencie, jeżeli był ten towar, był ten pomysł, oczywiście była kwestia sfinansowania tego, ale jeżeli już to wszystko się działo, no to było wejście na rynek, ten towar można było sprzedać. Nikt wtedy nie mówił o problemach płatnościowych, bo klient płacił gotówką wtedy.
Supermarket Jem, niedaleko stąd zresztą się mieszczący, tak. Bo rzut beretem tak. Od radia.
No to były te początki marketów wtedy, prawda? Kiedy pamiętaliśmy jeszcze puste półki w sklepach i nagle pojawił się kawałeczek zachodu, a zachód mieliśmy wtedy na ulicy Zwycięstwa i na Kraju Rad w słynnych Peweksach.
Panie Tomasz, no i takie pytanie ze starego skeczu, zresztą Laskowika, cholera, panie, komu to przeszkadzało, bo ustawa Wilczka dziś jest już historią.
Niestety tak, chociaż ta ustawa i tak długo wytrzymała, ona wytrzymała do 2001 roku, czyli sporo czasu. O sukcesach tej ustawy mówiliśmy przed chwilką, natomiast ona w kolejnych latach niestety była już tak powiem w cudzysłowie, modernizowana, ulepszana. Okazywało się, że tak jak na samym początku, chyba te 11 gdzieś tam towarów czy grup towarowych były koncesjonowane. Dochodziły kolejne, dochodziły obostrzenia. Potem weszła tak zwana ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, tak zwana, nieprzypadkowo o tym mówię. Okazało się, że niestety no, znowu zaczyna się polowanie na czarownicę i znowu zaczyna się ten mit tego negatywnego przedsiębiorcy, czyli utrudnić, utruć, dołożyć parę artykułów. Po co ma mieć tak łatwo?
No bo to jest największy paradoks, że tę ustawę właśnie najsłynniejszą i najbardziej wolną de facto wprowadzili komuniści.
De facto wprowadzili komuniści i komuniści, którzy dopuścili do swojego grona prawdziwego przedsiębiorcę, bo przecież Wilczek był człowiekiem, który skutecznie prowadził dużą firmę. Wilczek był inżynierem, chemikiem, był człowiekiem, który miał własne patenty, był jednym z dyrektorów Poleny, słynny proszek X i tak dalej. To nie był człowiek, który wziął się skądś tam.
I jak to się stało, że w III Rzeczypospolitej, w wolnym kraju, wolne, wybrane w wolnych wyborach władze, zupełnie ograniczone, no może nie zupełnie, ale bardzo ograniczyły tę wolność gospodarczą.
Nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, bo to jest trudno znaleźć tak naprawdę logiczną odpowiedź.
Czy było tak, że przedsiębiorcy nadużywali tej wolności i stąd po prostu, ponieważ afery, ponieważ złodziejstwo, ponieważ okradanie skarbu państwa na podatkach, trzeba było niestety ten kaganiec założyć?
Ja nie zgodziłbym się z taką tezą, bo w tym momencie, w zależności od tego, jak postawimy to pytanie, to możemy powiedzieć tak lub nie, prawda? W każdym środowisku zdarzają się osoby uczciwe i mniej uczciwe. Mimo, że żyjemy w tych nowych czasach, to ta popularność tego sformułowania, tego mitu przedsiębiorca krwiopijca, przedsiębiorca ta osoba aferzysta, negatywna, aferzysta, no to był taki nośny temat. On fajnie pokazywał, że co prawda ten pan Waldek to jeździ Mercedesem, ale on te pieniądze zrobił nieuczciwie i to pasowało do takiego obrazu, który w społeczeństwie tkwi od paru dziesięciu lat.
I władza stara się to ograniczać w imię interesu społecznego, czy w imię dochodów budżetowych?
Ja myślę, że pewnie jeden i drugi element wchodzą tutaj w grę. Urzędnik to jest taki dziwny gatunek człowieka, że im więcej tych dokumentów można stworzyć, to jest lepiej. Im to wszystko jest szczelniejsze, to lepiej, bo to jest taki układ samonakręcający się.
A jak to wyglądało w tym leszczyńskim biznesie? Pan widział też te zmiany, jeżeli idzie o tą strukturę leszczyńskiego biznesu? Zaczynało się, tak jak pan mówi, od małych, często jednoosobowych, rodzinnych firm?
Oczywiście tak. Tak to wyglądało, bo wspomniał pan oczywiście o firmie JEM, o małych firmach polonijnych, które też gdzieś przecież w Leszczy funkcjonowały, nie na taką skalę jak w Poznaniu, ale funkcjonowały. Jednak, ale przecież tych firm jedno, dwu, trzyosobowych było w Lesznie mnóstwo. Przecież jak pan pamięta 80. lata, końcówka lat 80., filary leszczyńskiego biznesu, Akwawit, pompy, metal, plast i to można mnożyć tak naprawdę, państwowe firmy i nagle pojawia się ustawa Wilczka, za chwilkę cała reforma Balcerowicza i okaże się, że małe jest piękne, warto prywatyzować, a tak jak to Balcerowicz prowadził, trzeba prywatyzować, bo jeżeli nie sprywatyzujesz, to nie podniesiesz płacy pracownikom. Jeżeli nie sprywatyzujesz, to nie utrzymasz się. Jeżeli nie sprywatyzujesz, to państwo ci już nie dopłaci, mimo że jesteś firmą, która generuje straty. Czyli to, co było dobre w reformie Balcerowicza, bo tutaj oczywiście zdania są podzielone. Mówi się zarówno o plusach, ale o tych negatywnych społecznych aspektach, bezrobociu i tak dalej, to, że została wymuszona prywatyzacja. Nie zawsze idealna prywatyzacja,
no nie
ale
każda
jednak
wyszła. Akwawit jest tego chyba dobrym przykładem.
W sensie dobrym, w sensie negatywnym,
że nie wyszła,
prawda? Narodowe Fundusze Inwestycyjne, bardzo kiepski produkt i rozwiązanie, które dużo złego wprowadziło na rynku polskim i położyło szereg firm. Natomiast wracając do tych małych
te
firm.
Te wielkie leszczyńskie zostały sprywatyzowane. Małe zaczęły się rozwijać, czy rzeczywiście też dochodziło do tego, że padały i
to
nie wychodziły.
To jest jeżeli w tej chwili mamy w Lesznie ponad 89% firm małych, znaczy tych mikro, małych i średnich, to jest nieuniknione, że firmy powstają, padają, przekształcają się, rozrastają, ale proszę spojrzeć, ile z tych rzeczywiście małych mikrofirm z tamtych lat dzisiaj odgrywa znaczącą rolę na rynku leszczyńskim, na rynku regionalnym. One nie tylko przetrwały, one się rozwinęły.
Taki przykład takiej firmy, co właśnie z małego czegoś doszły do czegoś dużego?
Proszę popatrzeć na firmę MyBest, jak zaczynał MyBest w Lesznie, gdzie jest chociażby dzisiaj MyBest. Może to nie najlepszy przykład, ale tak, firma Avilux. bo to tak ładnie pasuje to, mała firma produkująca okna, gdzieś tam coraz ciaśniej dzieje się, efekt taki w strefie IDEA, ta firma funkcjonuje dzisiaj jako, jako mega duża firma. Początki firmy CNC, może nie mikro, ale to też była przecież nie za duża firma. Gdzie jest dzisiaj CNC?
No ale tam wszedł duży kapitał, bo to jest jeszcze kolejna rzecz, że sporo inwestycji zagranicznych w Lesznie i firm, które się pojawiły z zupełnie obcym kapitałem, gdzie szły do Polski, bo tu dobre warunki, tania siła robocza to jest jeden z takich warunków, no ale to też trzeba być szczerym, tak to działało.
Tak to działało. Ja nie jestem wrogiem tak zwanego kapitału zachodniego, bo on dał dużo dobrego w Polsce. Bo u nas jest takie bardzo popularne, taki podział na czarne i białe. Czyli ten nasz polski kapitał jest dobry, zagraniczny jest zły. Ja jestem zwolennikiem takiego rozwiązania. Jeden i drugi może być dobry, ale też niekoniecznie. Natomiast jeżeli chodzi o jakiekolwiek preferencje, ulgi i tak dalej, uważam, że nie powinien być żaden z tych rodzajów kapitału preferowany. Przedsiębiorca jest przedsiębiorcą. Dobrze, że kapitał wszedł zagraniczny, wszedł do Polski, bo on zrobił dużo dobrego. Proszę zobaczyć, gdzie jesteśmy dzisiaj, gdzie jesteśmy technologicznie. Dwa, no mówiąc o kapitale, przecież są też firmy polskie, które doprosiły, jak gdyby mówiąc kolokwialnie, ten kapitał i dzisiaj tak naprawdę nadają ton gospodarki, naszej gospodarce. Może mniej Leszno, bardziej Poznań. Spójrzmy, co dzieje się z Solarisem. No przecież to też była mała firma. Takich Solarisów w Polsce, w regionie jest mnóstwo.
No ale z drugiej strony wspominaliśmy o Jemie. Dzisiaj żaden market nie jest tutejszy leszczyński, swojski, tylko sieciowe.
Ja myślę, że tutaj niestety sprawdziła się dewiza duży może więcej, a jeszcze większy może jeszcze więcej i polskie sieci handlowe nie miały szans, żeby wytrzymać faktycznie konkurencji z tymi największymi, a świadomie nie będą używały
marek. Ale nie miały szans, bo po prostu nie miały, czy gdyby to inaczej ukierunkowano, to by miały?
Na pewno, gdyby to inaczej ukierunkowano, miałyby większe szanse. Natomiast no, brakowało kapitału, brakowało marki, brakowało towaru.
A już musimy kończyć, ale jeszcze chciałem zapytać o państwa, czy pokusi się pan o prognozę na następne 25 lat, w którą stronę ten biznes też leszczyński pójdzie?
Dobre pytanie. Nie chciałbym powiedzieć, że pójdzie w dobrą stronę. Chciałbym, żeby poszedł w dobrą stronę. Podąży w kierunku rozwiązań bardziej może rozwiniętych technologicznie. Zresztą widać już w tej chwili, że powoli przestajemy być takim regionem prostej pracy i zakładów takich, które dają tylko ręce do pracy. Myślę, to się będzie rozwijało. Ja chciałbym, bo to tak bliska jest mi branża metalowa, gdzieś tego typu, żebyśmy poszli w tym kierunku, bo tutaj jest potencjał.
A nie huty.
Tu jest, nie, absolutnie nie. Mówię o produkcji wysoko przetworzonej. I proszę zobaczyć, dzisiaj te duże firmy, które funkcjonują w Lesznie, o których dzisiaj już mówiłem, dodam jeszcze Spinko, ale Spinko, pompy, Metal Plast i inne firmy, Fogo, to gdzieś jest ta branża taka mechaniczna, mechatroniczna, elektroniczna. Myślę, że pójdziemy w tym kierunku. Mam nadzieję, że kapitał pojawi się w Lesznie, ale nie ten, który zniszczy istniejące firmy, bo tu jestem zdecydowany wrogiem i ja nie chciałbym, żeby w Lesznie pojawiła się mega wielka firma, mega wielki koncern, który wydrenuje tak naprawdę rynek pracy, bo nie mówiliśmy dzisiaj o problemach na rynku pracy. To, ale to jest olbrzymi problem.
O pracy
dzisiaj,
za minimalną tylko, krajową, prawda? I że nie ma tych rąk do pracy, że już mamy coraz więcej gości zza wschodniej granicy. To jest
temat. Za chwilkę będziemy mieli piątkę, a piątka spowoduje odpływ pracowników, mieszkańców Leszna, z Leszna do Poznania i do Wrocławia. To będzie kolejny problem.
To chyba będziemy musieli za jakiś czas porozmawiać znowu. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Tomasz Łasowski, prezes Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Lesznie, był naszym gościem.
Dziękuję bardzo.